Witajcie, moi drodzy, to godzina z głowy, Witek Świtkiewicz
i Krzysiek Łobodziński.
Czyli można powiedzieć, tacy przyjaciele z radia. Nasi przyjaciele, którzy rozpracowują dla was różne tematy psychologiczne i jak się można domyśleć, słowo przyjaźń będzie dzisiaj odmieniane przez wszystkie przypadki, bo będziemy się starali wytłumaczyć po pierwsze, czym ona jest, co sprawia, że ludzie ją przeżywają i tak dalej, czyli dzisiaj na widelec, tudzież warsztat, bierzemy właśnie przyjaźń. I zacznijmy tradycyjnie od tego, czym ta przyjaźń, drogi Witku, w twoim psychologicznym rozumieniu jest.
A jak zwykle, jak najbardziej lubię to robić, czyli odbiję pytanie i zapytam się ciebie, jak uważasz, jakie trzy cechy są charakterystyczne dla przyjaźni?
Jakie trzy cechy są charakterystyczne? Myślę, że zacznę od oczywistego zaufania. Trafiłem? Dobrze, jedna trzecia już wygrana, okej. Co jeszcze? Myślę, że jakiś specyficzny rodzaj bliskości. Coś takiego pewnie. I trzecia cecha. Szczerość. Stawiam na szczerość. Zrozumienie.
Bliskość emocjonalna, duchowa i bardzo często intelektualna.
No to nie pomyliłem się wiele. Czyli bliskość.
Bliskość jest słowem kluczem. Bliskość jest słowem kluczem w różnych sferach. Ale jaka bliskość nie jest tutaj konieczna?
No, taka seksualna, czysto intymna i tak dalej.
No, myślę. Teraz już tak bardzo konkretyzujesz, ale ogólnie rzecz biorąc fizyczna, tak? Bo często możesz mieć przyjaciela, który jest 5000 kilometrów od ciebie i nie potrzebujesz go fizycznie obok siebie, żeby móc o te relacje dbać i ją rozwijać. Mhm. Aczkolwiek poruszyłeś ważny temat, bo są osoby, które twierdzą, że utrzymanie przyjaźni jest o tyle cięższe od utrzymania związku, że w związku masz ten aspekt seksualny, który ci ułatwia, a w przyjaźni tego nie ma.
No, ale myślę, że to będzie jeden z tych odcinków, kiedy zarysowanie różnicy między płciami będzie najprostsze, bo różnice w przyjaźni damskiej i w przyjaźni męskiej są różnicami, powiedziałbym, zasadniczymi. No, ale nie będziemy oczywiście od tego zaczynać. Wiemy już mniej więcej, czym ta przyjaźń w takim psychologicznym rozumieniu jest. Natomiast ja bym chciał zacząć od tego, jak słowo przyjaźń w ogóle, albo przyjaciele, się zdegradowało w ostatnich latach ze względu na taki portal z literką F w nazwie. Bo tam można mieć przyjaciół, wiesz w ogóle ile?
Tam jest znajomych, nie, znajomi, nie przyjaciele. Bo to
no okej, okay. No. Ale niektórzy mówią, że przyjaciele. Tak. Wiesz, jaki jest limit? Ile można mieć z tych osób znajomych?
A jest jakiś limit?
Jest. Ja jestem...
Jesteś na limicie?
Nie jestem, jestem gdzieś tak w połowie chyba, z tego co pamiętam. Ten limit to jest 5000 osób. Możesz zaprosić do znajomych 5000 osób, a potem ci się wyświetla... Wiem, bo znam taką osobę, której się to wyświetliło. Wyświetla ci się, że musisz po prostu usunąć pewne osoby z grona znajomych, bo więcej się nie zmieści fizycznie.
Badania pokazują, że bliżej poznajesz w swoim życiu około 400 osób, z tego około 40 utrzymujesz w danym momencie życia jakiś kontakt. 6 osób to są twoi przyjaciele, bliscy koledzy, a około od 1 do 3 osób to są tacy bliscy przyjaciele.
A mniej więcej jedna to jest żona albo mąż. No, znaczy, mniej więcej, bo to tak...
To jest ideał, jeżeli żona jest twoim najlepszym przyjacielem.
Znaczy, mówiłem o tym, że często jest jedna żona, a niektórzy też mają 2 albo 3 takie relacje, ale to jest już w ogóle inny temat na inny odcinek. No dobrze, czyli około 6 osób. Faktycznie, jak sobie przeliczam w głowie, no to ma sens. Natomiast... W tym temacie, jak czytałem materiały do tego odcinka, to wyobraziłem sobie, że najtrudniej mi jest w głowie narysować tę linię, która oddziela od siebie znaczenie słów kolega, albo przyjaciel, albo znajomy. Bo jakby w kontekście społecznym to często jest zupełnie subtelna różnica. Natomiast no, znam ludzi, dla których bycie nazwanym przyjacielem to już jest jakaś tam nobilitacja i tak dalej, wow, jesteśmy przyjaciółmi, to pożycz stówę i tak dalej. No a kolega to jest takie słowo, wiesz, a to tam znamy się ze szkoły, to jest taki kolega, nie? Kolega kolegi. Gdzie byś te różnice ty postawił?
To zaraz odpowiem dokładnie na twoje pytanie, ale w pewien specyficzny sposób odpowiedział na nie, czy próbował na nie odpowiedzieć jeden z amerykańskich naukowców.
Myślałem, że Arystoteles, a to ciągle amerykańscy naukowcy.
Tak, amerykańscy naukowcy i on badając bardzo dużą grupę osób, które poznawały nowych ludzi, było to tam bardzo, bardzo stricte określone, jak to ma wyglądać, z jego badań wynikało, że żeby stać się dobrym kolegą, potrzeba około 50 godzin kontaktu ze sobą. Mm-hmm.
Przeliczył to na cyferki.
Tak. 90 godzin, by z kolegi przeistoczyć się w przyjaciela, a aż 200 godzin, żeby nawiązać prawdziwie głęboką przyjaźń.
Mm-hmm. To teraz jakby przemnożyć, ile spędziliśmy godzin na nagrywaniu tego programu, to to się zaraz małżeństwem powinno kończyć, a nie przyjaźnią. No dobra, ale, no, ale to są takie wskaźniki matematyczne.
Czas. Ale oprócz czasu czego potrzebujemy? Potrzebujemy przede wszystkim pokrewnej nam duszy.
Mm-hmm.
I kogoś, komu będziemy mogli zaufać. I myślę sobie, że przyjaciel w odróżnieniu od kolegi to jest taka osoba, przed którą możesz się otworzyć i możesz pokazać niekoniecznie to ja idealne, które często pokazujemy światu, tylko właśnie to ja autentyczne ze swoimi wadami i zaletami i że rolą tego przyjaciela i ten przyjaciel odnajduje się w tej pozycji, jeżeli jest w stanie ciebie zaakceptować takim, jakim jesteś.
Czyli no to ma to sens, natomiast ja to słyszałem kiedyś inną też definicję. Ona w zasadzie dzisiaj padła, natomiast jeżeli mam być szczery, to jest dla mnie taka najdokładniejsza definicja przyjaźni, że przyjaciel to jest taka osoba, jakbyś był w związku, tylko że z nią nie sypiasz. To jest jedyna różnica. I wydaje mi się, że no może to jest zbyt dosłowne, czy zbyt obrazowe, takie, no można powiedzieć nawet wulgarne tłumaczenie, ale no w zasadzie to jakby trochę tak jest, że te związki emocjonalne potrafią trwać krócej, dłużej, w ciągu życia człowiek się angażuje w jedno, uczucie drugie, trzecie, czwarte, piąte, a przyjaciele, no ja mam na przykład te wyjątkową przyjemność mieć przyjaciół już od bardzo, bardzo dawna, tych samych i jakby grono się zamyka. Ale to też jest inna kwestia. Czytałem taki artykuł, że ciężko znaleźć nowych przyjaciół po 30. A my już jesteśmy chwilę po 30 i faktycznie, no jakby się zastanowić, to w tym wieku już ciężko tak naprawdę związać się taką nicią przyjaźni z kimś bliżej, na dłużej. Wiadomo, no w znajomych się ma dużo, zmieniasz pracę, poznajesz nowych ludzi, ale o przyjaźni to już ciężko.
Wiesz co, z jednej strony tak, z drugiej strony badania pokazują, że te przyjaźnie z dzieciństwa często w społecznym odbiorze one są takie trwałe i takie na zawsze, a okazuje się, że one często wynikają z tego, że po prostu mieszkaliśmy obok siebie i dlatego mamy ze sobą kontakt.
I to było jedyne, co nas łączyło.
I potem one się rozpadają niestety, a okazuje się, że te znajomości, które są nawiązywane za czasów licealnych czy studenckich, one trwają najdłużej, no ale to nadal przed 30, ze względu już na bliskość, na ten aspekt tej bliskości intelektualnej, tak? I tych samych problemów, z którymi się stykamy.
Wiesz co, amerykańscy naukowcy udowodnili, że pora kończyć pierwsze wejście.
Okej, okay. Zaufajmy im.
Badania wskazują na to, że faktycznie nadszedł nasz czas. Ale za kilka minut po dwóch albo trzech piosenkach wrócimy do was i postaramy się odpowiedzieć na zasadnicze pytanie, czemu w ogóle warto mieć przyjaciół? Po co my się w ogóle przyjaźnimy? Po co taki sobie kłopot albo też i zaszczyt na głowę sami ściągamy? To jest Godzina z Głowy, wracamy za kilka minut. Wracamy z Godziną z Głowy, Witek Świtkiewicz.
I Krzysiek Łobodziński.
Dzisiaj bardzo wdzięczny temat, chociaż mam wrażenie, że w tym odcinku pojawią się też pewne rysy. No bo na przyjaźniach też się mogą rysy pojawiać. Chociaż wydaje się, tak jak mówiłeś, że te przyjaźnie z dzieciństwa trwają na całe życie, no to tak państwo niech sobie w głowie przekalkulują, czy z tym Jankiem, z którym się tam za stodołą kiedyś bawiliście, albo z tą Kasią z trzeciej C, czy wy w ogóle wiecie, co się u nich teraz dzieje? Bo ja na przykład na zjazdach klasowych nie bywam, niestety jakoś tak ominąłem. Ale te zjazdy klasowe to jest często jedyne miejsce, kiedy się tak zwanych przyjaciół z dzieciństwa spotyka i często też i mówi się bardzo często o tym, że przyjaźń trwa, dopóki ktoś się nie poprosi o podżyrowanie kredytu na przykład, nie? Bo okazuje się, że może być tak, że ja się przyjaźnię z kimś i mam zupełnie szczere i czyste intencje, a ten ktoś się przyjaźni ze mną ze względu na jakieś swoje partykularne interesy i niestety drogi się rozjeżdżają, tak jak się rozjeżdżają też potrzeby. Dlatego też zadaję tobie pytanie, czemu w ogóle się przyjaźnimy z innymi ludźmi, skoro to może potencjalnie się skończyć śmiercią lub kalectwem, no bo to może czasami się nieszczęśliwie kończyć. Po co nam przyjaciele w ogóle?
Żebyśmy żyli dłużej i szczęśliwiej.
Ta jasne, no to po to są witaminy.
No właśnie, wiesz co wymyślili amerykańscy naukowcy? Powiem, wymyślili amerykańscy naukowcy, no, bo jak zobaczyłem te informacje, to mnie położyły.
Słyszałem, że amerykańscy naukowcy wymyślili kanadyjskich naukowców, ale podejrzewam, że to nie o tym.
Brak przyjaciół może być równie niebezpieczny jak palenie papierosów czy nadmierne picie alkoholu.
O proszę, no to ciekawe, rozwiń myśl, bo jestem bardzo zaintrygowany.
Okazało się, że osoby, które częściej spotykały się ze znajomymi, utrzymywały kontakty towarzyskie, rzadziej chorowały, żyły dłużej i przede wszystkim były szczęśliwsze.
Szczęśliwsze w jaki sposób to się mierzy? Bo to jestem, zawsze jestem ciekawy, poczucie, co to znaczy szczęśliwsze.
No wiadomo, w każdych badaniach to troszeczkę inaczej jest mierzone, ale ogólnie pewnie taki, wiesz, ogólny dobrostan, tak? To jak oceniali swoje życie, czy ono jest dobre, tak? Na tej zasadzie, bo to jest zazwyczaj najczęstsza forma mierzenia szczęścia.
Czyli jestem potencjalnie człowiekiem, który dłużej będzie żył, bo mogę pójść na przykład z tobą na piwo i wygadać się, tak?
Na przykład, ale widzisz, ale że pojawia się piwo, prawda? No, picie alkoholu, palenie papierosów, załóżmy. A naukowcy porównują grono dobrych przyjaciół do prawidłowej diety, aktywności fizycznej i snu.
Ale to albo to, albo to, no, kochany, no to nie,
nie można mieć wszystkiego.
Z przyjaciółmi na jarmuż, na sałatkę chodzić, to jakoś tak się nie godzi. No, chociaż można pewnie.
I ostatnia już informacja z tego tematu, bo on naprawdę cały czas mnie bawi.
Ciekawe badania musiały być.
Bycie samotnym szkodzi nam tak, jakbyśmy wypalali 15 papierosów dziennie.
No i od razu, jak czytam takie badania albo słyszę, to myślę sobie, co jeżeli ktoś jest samotny i wypala 15 papierosów dziennie, to już kumulacja, to już jest kumulacja.
Dlatego widzisz, no, nawiązuje się kontakty na papierosie, żeby niwelować te 15 sztuk dziennie.
No okej, ale mówiąc zupełnie poważnie, no to na logikę faktycznie przyjaciele są nam potrzebni po to, żeby mieć jakiś tam bufor bezpieczeństwa. Wiadomo, że pozostając nawet w szczęśliwych i fantastycznych związkach małżeńskich, czy narzeczeńskich, czy jakichkolwiek innych, człowiek potrzebuje tego wentyla bezpieczeństwa.
Musimy się komuś wygadać,
ponarzekać, o samochodach porozmawiać.
Potrzebujemy też czasami takiego wsparcia, którego nie możemy uzyskać od swojego partnera, albo nawet nie chcemy, tak? Bo chcemy coś, że tak powiem, zataić, bo nie chcemy go obarczać.
Albo szykujemy niespodziankę na przykład.
O.
Na przykład, w bardziej pozytywnym aspekcie.
A przede wszystkim, tak jak rozmawialiśmy o związkach, z tego co pamiętam, to mówiliśmy o tej odskoczni, tak? Mhm. I często ci przyjaciele są też taką formą naszego...
relaksu.
Tak. Od tego codziennego życia. No okej, możemy relaksować się ze swoim partnerem, ale czasami też potrzebujemy, nie wiem, męskiego wyjścia, tak jak powiedziałeś, na piwo.
Człowiek jest istotą stadną. No myślę, że nie ma w tym absolutnie nic złego i nie powinna się pojawiać żadna zazdrość, jeżeli ktoś ma przyjaciół, z którymi spędza wiele czasu. Natomiast okej, wracam do tego, co chciałem powiedzieć. Rozumiem, dlaczego ludzie się przyjaźnią ze sobą, rozumiem, jakie to daje i załatwia interesy. Natomiast przeważnie jest tak, u mnie przynajmniej tak było, że moje przyjaźnie się zawiązywały na etapie, kiedy ja byłem jeszcze dosyć nieświadomy tego, w jaki sposób człowiek w społeczeństwie funkcjonuje. I one się tworzyły dosyć organicznie i spontanicznie i trwają lat, niektóre już kilkanaście. W międzyczasie związków było troszeczkę więcej tych, mówię o związkach emocjonalnych. I zastanawiam się, co jest takiego w przyjaźni, że ona się w zasadzie utrzymuje, no bezwysiłkowo to może nie, ale mam na przykład takiego przyjaciela, z którym potrafimy do siebie dzwonić raz na 3 miesiące, robimy sobie takie podsumowanie, co u ciebie, ta rozmowa trwa 6-7 minut mniej więcej, jak już tematy się kończą, to mówimy, no to na razie, no i za kolejne 3 miesiące dzwonimy do siebie. Nie wyobrażam sobie, żeby związek uczuciowy, który tak by funkcjonował, przetrwał dłużej niż tydzień. A tu jednak się sprawdza.
No to jest podstawowa różnica między związkiem uczuciowym, jak to nazwałeś, i przyjaźnią. Czyli tutaj ten kontakt nie musi być tak częsty, jak przy związku uczuciowym. Ale odpowiedz mi na jedno pytanie. Jak odbędziesz tą 7-minutową rozmowę, jak się potem czujesz?
No fantastycznie się czuję. Wiem, co się dzieje u mojego przyjaciela. Na bieżąco jestem ze wszystkim. I nawet powiem ci, że jestem szczęśliwszy rozmawiając z nim raz na 3 miesiące, bo jakbyśmy rozmawiali raz na tydzień, to w perspektywie tygodnia to się u niego nic nie zmieni. Albo zmieni się relatywnie niewiele. A przez 3 miesiące na przykład on się zdążył przeprowadzić do innego miasta. Ja byłem zszokowany, ale też szczęśliwy niesłychanie. I z powodu tej rozmowy. Także.
Poczucie, że albo ty, albo on w sytuacji, nie wiem, jakiegoś problemu poważnego, po prostu do siebie zadzwonicie i sobie pomożecie, prawda?
No
właśnie. I to jest jakby kwintesencja tej przyjaźni, że ona przede wszystkim jest bezinteresowna, ale zaspokaja to twoje poczucie takiego bezpieczeństwa, że kolegów możesz mieć pełno, możesz wyjeżdżać non-stop na jakieś wakacje z kimś, a jak nagle będziesz miał poważny problem...
To kolegów nie ma.
Właśnie. A ten przyjaciel, z którym nie gadałeś od roku... Zadzwonisz do niego i on w tym momencie na przykład potrafi do ciebie przyjechać i pomóc ci w tej danej sytuacji.
No okej. Ale tak jak mówię, no, to są takie sytuacje, wydaje mi się, wyjątkowe i też wypracowane na przestrzeni lat. Mhm. I myślę, że polegające na takiej wzajemnej umowie, że jakby po prostu nam to pasuje i dla nas to jest zupełnie okej. Ale niektóre przyjaźnie, które gdzieś tam w dzieciństwie czy w późniejszym życiu zawiązałem, no nie przetrwały niestety. Gdzieś tam się z tymi ludźmi widuję. Oni teraz są bardziej kolegami, albo nawet znajomymi, albo nawet już totalnie nie mam pojęcia, co się u nich dzieje. I zastanawiam się tak z psychologicznego punktu widzenia oczywiście, co wpływa na to, że niektóre przyjaźnie zostają i są trwałe nawet mimo tego, że, no mówię, rozmawiamy 4 razy do roku, a z kimś, z kim potencjalnie mógłbym nawet więcej czasu spędzać, bo na przykład mam bliżej, ta nić przyjaźni się po prostu rozluźnia. Jak to jest?
Co, zaryzykuję tutaj stwierdzenie, że to jest troszeczkę taki poziom metafizyczny, że czasem miałeś na pewno w swoim życiu tak, że spotykałeś jakąś osobę i od po pierwszych 2 minutach wiedziałeś, że złapiecie wspólny język tak na dłuższą metę, a z drugiej strony też często przyjaźnie tworzą się w kompletnie innej sytuacji, czyli kogoś strasznie nie lubisz na samym początku, może dlatego, że jest na przykład zbyt podobny do siebie, a potem nagle zapałacie do siebie wielką przyjaźnią.
No to jest oparte na takiej potrzebie udowodnienia sobie, że nie lubisz go, ale jesteś w stanie go polubić, to jest takie wyzwanie. Gorzej, że jak już go potem polubisz, to już się ciężko wykręcić z tego jest. No, ale to różnie się tworzą te przyjaźnie. Czyli, krótko mówiąc, chcesz powiedzieć, że psychologia tego nie wyjaśni, musimy to wznieść w poziom wyżej, na poziom duchowości. Zupełnie zwyczajnie, tak? Że nie ma matematycznego wzoru na to, która przyjaźń przetrwa, a która nie?
Absolutnie nie.
Czyli to wszystko jest kwestią indywidualną.
To jest chyba tak jak z innymi takimi relacjami istotnymi dla nas w życiu. Mm-hmm. Nie do końca da się to naukowo opisać.
No dobrze, to teraz muszę Państwu powiedzieć 2 rzeczy. Po pierwsze, pora na muzykę, ale po drugie, za chwilę na antenie odpowiemy Państwu na pytanie, czy istnieje przyjaźń damsko-męska. Będziemy się mierzyć z tym pytaniem niczym tytan.
Szykowaliśmy się do tego z 3 tygodnie.
Niczym Syzyf, niczym Janusz Dzięcioł w Big Brotherze. Zostańcie z nami, a usłyszycie naszą wersję odpowiedzi na to pytanie. To godzina z głowy. Witek Świtkiewicz.
I Krzysiek Łobodziński.
Tak się właśnie nazywamy, a program nasz nazywa się Godzina z głowy i rozmawiamy w nim dzisiaj o przyjaźni. A dlaczego? No dlatego, że prawdopodobnie rozpracowaliśmy już dużo wątków związanych z miłością i związkami uczuciowymi. No to pora się zająć przyjaźnią, która nierzadko ma w naszym życiu znaczenie co najmniej tak samo istotne, jeżeli nie istotniejsze. Bo wydaje mi się, że niektórych ludzi może taki wybór pomiędzy przyjacielem najbliższym a żoną czy mężem może stać się kłopotliwy. Może to jest częsta przyczyna rozwodów też, że ktoś jest zazdrosny o przyjaciela czy o, nie daj Boże, przyjaciółkę. No i tu się zastanawiamy nad odpowiedzią na pytanie odwieczne, czyli czy przyjaźń damsko-męska istnieje. To jest pytanie, które już słyszałem w tylu gazetach, w tylu audycjach, w tylu telewizjach,
że... I jak ci się wydaje?
Ja zgłupiałem, powiem ci, że jakby jak sobie zadałem pierwszy raz to pytanie w życiu, to może było kilkanaście lat temu, to byłem oczywiście szczerze i idealistycznie przekonany, że tak, jak najbardziej. Po czym uświadomiłem sobie, że to jest tak niesamowicie rzadki przypadek, żeby to wyszło, że dzisiaj z perspektywy 33 lat życia, no muszę powiedzieć, że nie wierzę w przyjaźń damsko-męską. Absolutnie nie, jestem absolutnie przekonany o tym, że to prędzej czy później się skończy źle. To jest moje stanowisko. Widzę po twoich oczach, że masz odmienne stanowisko, więc możemy się troszeczkę pokłócić na antenie, bo zakładam, że ty myślisz, że to jest coś, co może się udać.
Może, aczkolwiek zgodzę się z tobą, że w wielu wypadkach to może się skończyć źle. Mm-hmm. Mówię, że może, bo ja mam jedną przyjaciółkę od w sumie już pewnie kilkunastu lat. Mm-hmm. I wiem, że ta relacja jest czysta, tak? I jakby nawet powiem więcej, już teraz z perspektywy tych lat wiem, że ona nigdy nie mogłaby pójść w innym kierunku i to jest takie bardzo bezpieczne dla mnie, dla otoczenia, dla niej, dla jej narzeczonego, więc wszyscy jesteśmy szczęśliwi.
Dobrze, nie będziemy ci tutaj psychoanalizy, po pierwsze dlatego, że państwa może to nie interesować, po drugie, że psychoanalizy to jest 200 zł za godzinę i musiałbyś mi strasznie dużo pieniędzy zostawić.
Tak.
Ale mówiąc zupełnie poważnie, ja też mam jakieś tam doświadczenia mam w przyjaźnieniu się z kobietami, natomiast wydaje mi się, że z przyjaźnią damsko-męską jest trochę tak, jak z relacjami, które gdzieś tam kilka czy kilkanaście lat temu zaczęły być modne. Ludzi, którzy umawiają się, że będzie ich łączyć czysta więź fizyczna i że nic nie będą absolutnie do siebie czuli. No to jest skazane na niepowodzenie z gruntu. To się nie może skończyć dobrze, no bo ludzie po prostu nie są robotami, tak? Nie są w stanie uprawiać ze sobą seksu i po jakimś czasie czegoś nie poczuć i mężczyźni, i kobiety. Zakładam, że twoja przyjaźń z twoją przyjaciółką może być wyjątkiem potwierdzającym regułę, natomiast moja diagnoza też bierze się z wielu historii, które ja usłyszałem i wielu historii, niekoniecznie ze złym zakończeniem, bo jest wiele takich historii, które zaczynają się od przyjaźni, kończą się małżeństwem.
O to chodzi. I to jest w ogóle bardzo istotny aspekt tego, o którym bardzo rzadko się mówi, tak? Że ta przyjaźń może właśnie prowadzić do udanego związku. Mhm. Tylko widzisz, jak mówiliśmy o definicji przyjaźni, to tak naprawdę stwierdziliśmy, że to jest trochę definicja miłości, tylko bez aspektu seksualnego,
tak,
prawda?
Tak.
No i właśnie to jest ta drobna różnica, która w wielu sytuacjach niestety bywa dość istotna i ile osób straciło tak naprawdę swoich przyjaciół przez to, że zaczęli się z kimś spotykać i dla ich nowego partnera ta przyjaźń no nie była koniecznie...
No, często się tak mówi, że jak chłopak poznaje jakąś dziewczynę, to koledzy już potem wypijają żałobne piwo za jego pamięć i on potem wraca po jakimś roku czy dwóch, jak ewentualnie coś nie wyjdzie. Ewentualnie przysyła zaproszenie na wesele i tyle go widzieli, nie? Wiesz, przyjaźń damsko-męska wydaje mi się też o tyle rzeczą... Okej, to jest możliwe do zrobienia, ale moim zdaniem tylko w wypadku ludzi bardzo dojrzałych i bardzo świadomych, takich, którzy doskonale wiedzą, czego te relacje potrzebują, czego chcą i gdzie postawią granice, a przede wszystkim umawiają się od razu, że gdyby którekolwiek, cokolwiek, coś, kiedykolwiek, to od razu sobie o tym powiedzą.
Właśnie, wiesz co, i tutaj też jest kwestia tego, jak obie płcie spostrzegają przyjaźń, tak? Czego od niej oczekują. Tak?
I tu dochodzimy do meritum.
Mężczyźni potrzebują, żeby ich doceniać, chwalić ich osiągnięcia,
my chcemy
podziwiać.
Być pogłaskani, no przyznajmy się do tego po prostu. No mój Boże, jesteśmy w wyzwolonym kraju, XXI wiek. Mężczyźni potrzebują po prostu usłyszeć, że są fantastyczni, tak czy nie?
Dokładnie.
No prosta rzecz. Nie?
A kobiety poszukują bardziej miękkich elementów, oparcia, zaufania, bliskości, tego, by ktoś z nimi porozmawiał, wysłuchał je. I teraz słuchaj.
Słucham.
Jak myślisz, bardziej otwarci na przyjaźń są mężczyźni czy kobiety?
Otwarci w sensie?
Kto lepiej się odnajduje w relacjach przyjacielskich?
Strzelam, że z badań, które masz przed oczami, wynika, że kobiety.
Brawo. Mają o jedną zaprzyjaźnioną osobę więcej średnio niż mężczyźni?
Nie, to tam o jedno, to jest statystyczny błąd.
Ale jak myślisz, mężczyźni i kobiety, czy uznają relację przyjacielską z kobietą, czy z mężczyzną za bardziej satysfakcjonującą?
Mężczyźni? Myślę, że z mężczyzną.
A kobiety?
Z kobietą.
A okazuje się, że obie płcie z kobietami.
No co ty mówisz? Niesłychana historia.
Ale wiesz, z czego to? To jest bardzo proste do wyjaśnienia. Relacje przyjacielskie kobiety z kobietą. Okej, możemy o nich mówić, jest dużo stereotypów na ten temat, ale one są często bardzo zażyłe, prawda? Mm-hmm. A mężczyźni w relacji z kobietą przyjacielskiej odnajdują to, czego nie mają w relacji z mężczyznami, niestety w większości wypadków, czyli mogą się troszeczkę bardziej otworzyć, mają to wsparcie emocjonalne, coś czego my, po prostu ustalmy, mężczyźni nie potrafią rozmawiać o emocjach, w większości wypadków to się zmienia, ale ja ze swojej psychologicznej perspektywy niestety stwierdzam, że nadal jesteśmy daleko za kobietami w tym aspekcie.
No i ta przyjaźń mężczyzny z kobietą daje mu też rzecz, której się za pieniądze nie kupi, czyli możliwość bezpłatnego dostępu do kobiecego punktu widzenia.
Dokładnie.
Jak trzeba żonie czy narzeczonej kupić jakiś prezent, to można pójść z przyjaciółką i ewentualnie polegać na jej guście czy dopasowaniu. No ale to wiesz, jakby to myślę, że o przyjaźni damsko-męskiej można by nagrać nie tyle odcinek, co taki godzinny program zupełnie o tym.
Taką trylogię.
Taką trylogię nawet, bo od razu w mojej głowie się zaczynają takie pytania, czy na przykład żona, czy partnerka musi koniecznie lubić twoją przyjaciółkę, czy nie musi, czy to jest istotne, żeby się znały, a jakby co w takich sytuacjach, ja mam kilka takich sytuacji, kiedy przyjaźnię się i z nim, i z nią. I na przykład, wiesz, jest przyjaźń męska moja z moim przyjacielem i przyjaźń z osobą, która stała się jego żoną, która wcześniej była moją przyjaciółką. I co w sytuacji, gdzie jest ta granica lojalności na przykład, nie? Co w sytuacji, kiedy któraś z nich przyjdzie z jakimś wyznaniem, które niekoniecznie ta druga strona chciałaby usłyszeć. Tu jest tyle tematów grząskich, że ja od razu robię dwa kroki do tyłu, żeby się w to nie pakować, ale myślę sobie, że z moich wewnętrznych badań w głowie utrzymanie przyjaźni tej samej płci może być tak technicznie troszeczkę prostsze. Tak mi się wydaje, że może być trochę prościej, chociażby dlatego, w jaki sposób właśnie wyrażamy uczucie. Jeżeli w mojej przyjaźni z facetem powstanie jakiś problem, no to mężczyźni raczej są dosyć dyrektywni, tak? Powiemy, słuchaj, gościu, nie robi się takich rzeczy, nie rozmawiam z tobą do środy i tyle, tak? Bo to jest taki kolejny pogląd, że mężczyźni nie mają fochów w przyjaźniach, nie?
A kobiety jak się pokłócą, to może to być... na zawsze.
No tak, też tak może być. Dlatego będziemy rozmawiali w kolejnym wejściu, już ostatnim niestety, a temat jest płodny bardzo. Będziemy rozmawiali o tym, jak o tę przyjaźń dbać, czyli krótki poradniczek tego, jak to zrobić, żeby z przyjacielem, którego macie dzisiaj, się ewentualnie zestarzeć. Bądźcie z nami, to jest Godzina z Głowy. Godzina z głowy, przyjaźń, to dzisiaj nasz temat przewodni. Witek Świtkiewicz.
I Krzysiek Łobodziński.
Powiedzieliśmy już, że człowiek tak około 6 osób ma w tym gronie najbliższych przyjaciół. To się też na przestrzeni czasu i życia zmienia. I ja tak trochę może zbyt mocno powiedziałem o tym, że niektóre przyjaźnie nie przetrwają przez całe życie, ale też jakby nie muszą, prawda? Mhm. Jakby niektóre przyjaźnie były nam potrzebne do załatwienia pewnych rzeczy w pewnym wieku, potem rozjechaliśmy się do innych miast, do innych żyć i już nie mamy wspólnych tematów i w tym chyba nie ma nic złego. Mhm. Jakby każdy ma swoje grono przyjaciół. Ja też zauważyłem, dosyć ciekawy fakt, nie wiem, czy u ciebie jest podobnie, czy to potwierdzisz, że mając, no nie wiem, tam 4-5 najbliższych przyjaciół, to każdy z nich tak naprawdę jest z zupełnie innej bajki. I jakby jedynym elementem często, który łączy tych ludzi, jestem ja. Do tego stopnia, że jakby w wypadku różnych spotkań towarzyskich oni kiedyś musieli się siłą rzeczy poznać ze sobą i oni też zaczęli się sobą niektórzy dogadywać, ale niektórzy nie mogą patrzeć na siebie.
No, to jest niesamowite.
To jest w ogóle totalnie dla mnie niesamowite, że jakby ja z jednym i z drugim jestem w stanie pójść na koniec świata, ale jakbym miał wziąć ich dwóch, to oni by się zabili w pół drogi. To jest coś, czego totalnie nie jestem w stanie zrozumieć. Jeżeli masz kontakt do tych amerykańskich naukowców, którzy ci przysyłają te badania, zadzwoń, napisz, wyślij faks, niech zbadają to. Ja się mogę poświęcić nawet, mogę być tym przedmiotem badań. Bo to jest jakieś irracjonalne.
Ale... Tak, no ja się wielokrotnie przyjechałem w swoim życiu, że próbowałem tych ludzi ze sobą poznać i potem bardzo szybko uświadamiałem sobie, jak głupi to był pomysł, bo też potem musisz się troszeczkę tłumaczyć przed tymi swoimi znajomymi, czemu ty się
przyjaźnisz z kimś, albo najgorsze pytanie, kogo lubisz bardziej, tak? Które dziecko kochasz bardziej? To jest grząski temat. Ale myślę sobie, że to jest też temat, który każdy musi sobie rozważyć w swoim umyśle sam, no bo przecież to my sobie tych przyjaciół dobieramy i to my mamy być z ich powodu szczęśliwi i zadowoleni. Też z powodu tego, że przyjaciele o nas dbają zupełnie zwyczajnie, że zaraz na jakiś czas zadzwonią, zapytają, co słychać i tak dalej. No i tak jak mówiliśmy, dopóki to jest symetryczna relacja i dopóki ty jesteś tak samo szczęśliwy, jak i twoja przyjaciółka czy przyjaciel, no to wszystko spoko. Ale podobnie jak i w związkach uczuciowych, bywa tak, że jadą sobie dwa pociągi i jeden nagle zaczyna jechać szybciej, drugi wolniej, bo coś się takiego wydarza, że ludzie mają inne potrzeby. No i jak już powiedzieliśmy wcześniej, bywa tak, że na przykład mężczyźni o swoich uczuciach nie potrafią mówić. Klasyczna, podręcznikowa sytuacja, w której dwaj przyjaciele zakochują się w tej samej dziewczynie. Nie wiem, czy ci się kiedyś w życiu przydarzyła taka historia w twoim otoczeniu?
W otoczeniu tak, nie mi, ale no, to jestem zaznajomiony z faktem.
Ja też jestem zaznajomiony, też nie byłem uczestnikiem tego, ale wyglądało to z boku naprawdę... Dzisiaj mogę powiedzieć, że zabawnie, bo to jest historia sprzed wielu lat, ale to kiedy to się toczy i w trakcie tego, kiedy to się toczy, to najgorszy thriller na świecie, kiedy widzisz, że ludzie, którzy byli dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, nagle wyciągają sobie takie fakty i takie rzeczy. No bo też jest tak, że przyjaźń, tak sobie myślę, że to jest ogromne ryzyko, bo nagle sobie jakby uświadamiasz sobie, że po tym świecie chodzi kilku facetów, którzy wiedzą o tobie więcej niż twoja rodzona matka często i gdyby w razie czego ktoś miał ich przesłuchiwać, no to mogą trochę zacząć mówić ciekawych rzeczy, które niekoniecznie chciałbyś upubliczniać. Często wydaje mi się, że też jest tak, jak w tym przysłowiu chcesz stracić przyjaciela, pożycz mu pieniądze. Że jak pojawia się ten aspekt finansowy w przyjaźni, no to robi się tak...
Tak, dlatego chyba dobrym pomysłem jest nie robienie interesów z przyjaciółmi, albo znanie się z nimi w tej sferze, żeby mieć pewność, że to nie jest najgłupszy pomysł.
A czy to nie jest też trochę tak, że ciężko jest się zaprzyjaźnić z kimś, kto ma znacznie inny status materialny niż nasz? Że jakby to mniejsze prawdopodobieństwo jest, że takie osoby się będą przyjaźniły i ta przyjaźń będzie szczera?
Wiesz co? No właśnie, bo czy to jest przyjaźń? Bo poruszyłeś temat, który jest bardzo często widoczny w showbiznesie, że osoby, które mają jakąś ustaloną już pozycję i wiadomo, wiążą się z tym duże finanse.
Jakub W.
Na przykład. Mają przyjaciół, którzy... Przyjaciół właśnie, czy to są przyjaciele, czy to są po prostu osoby... To jest taki gwiazdor i klakier, tak? Osoba... którą gwiazdor będzie wyciągał trochę i będzie ją wspierał, a z drugiej strony ta osoba będzie, co będzie zapewniała tej gwieździe, będzie ją na każdym kroku dowartościowywała, tak? I pokazywała, jaka ona jest super.
No i właśnie, i tutaj dochodzimy do sedna mojego pytania, czyli tego, że często ta przyjaźń bywa przez niektórych ludzi nadużywana. Bywa tak, że zaczynała się zupełnie szczerze, bywa tak, że jak to się mówi, najlepszych przyjaciół poznaje się w biedzie i ludzie, kiedy ktoś, kto mi bardzo pomógł, wykazał się tą szczerą chęcią pomocy, nagle się zaprzyjaźniłem faktycznie i tak dalej, ale czas mija, lata mijają i nagle sytuacja się odwraca, ja mogę komuś w czymś pomóc, no i okej, pomagam, no bo pewnie, że jakby ma się jakiś dług wdzięczności. Ale co wtedy, jeżeli ta osoba tej pomocy od ciebie oczekuje notorycznie i jakby... Czujesz po jakimś tam czasie, że ona w zasadzie jest w twoim otoczeniu teraz już tylko i wyłącznie dlatego, że, nie wiem, masz jakiś tam status finansowy, albo ciągle jej pomagasz, albo zupełnie zwyczajnie poświęcasz jej czas. Bo tu się pojawia też kolejny aspekt takich toksycznych przyjaźni. Mam znajomą, która ma taką przyjaciółkę, ma albo miała, no bo to jakby jest sprawa sprzed jakiegoś tam czasu, która przychodziła do niej, przez półtorej godziny opowiadała, co się u niej dzieje, po czym jakby stwierdzała, że nie ma czasu i szła do domu. I no, to jest taka definicja podręcznikowa toksycznej przyjaźni, tak? Czyli ta osoba wyszła z domu i wiesz, jest rozanielona, jest fantastycznie, oj, wygadałam się, jak fantastycznie mogę iść, żyć dalej, a ty zostajesz z tym całym emocjonalnym, za przeproszeniem, szambem i jakby nie masz co z tym zrobić, nie? I jak to oddzielić? Jak to zrobić, żeby przyjaźń właśnie w tym kierunku nie zmierzała, ewentualnie jak się w taką przyjaźń w ogóle nie ładować.
Czy wiesz co, myślę, że to jest taki moment, jeżeli ktoś odczuwa taki problem, no to jest idealny moment na to, żeby porozmawiać z tym swoim przyjacielem, no bo skoro jesteśmy w stanie sobie powiedzieć o wszystkim i ta osoba od nas oczekuje takiej pomocy, no to jest, no jakby naturalnym jest to, że powiemy jej, że coś nam nie pasuje, ale to, o czym mówiłeś, nasunął mi jeszcze trochę inny problem, chociaż dotyczący dokładnie tego samego, że są też osoby wśród przyjaciół, które dają paradoksalnie za dużo.
Oj, tak, nadopiekuńczy tacy.
Tak, albo po prostu za bardzo chcą właśnie pomóc tej drugiej osobie i to może doprowadzić do tego, że ta osoba obdarowywana nie tylko nie jest w stanie tego oddać.
Ale też nie chce.
Dokładnie.
No dobrze, to podsumowując, mój drogi Witoldzie, jak dbać o przyjaźń? Jak tak, powiedzmy, zamknijmy to w dwóch, trzech zdaniach. Jak to zrobić, żeby nasze przyjaźnie były trwałe, może nawet i wieczne?
Ja to zamknę w jednym zdaniu.
Proszę bardzo.
Powinniśmy nie dbać dlatego, że chcemy o nie dbać, a nie dlatego, że powinno się o nie dbać.
No. Arystoteles, Świtkiewicz, Witold, znany również poeta, filozof, psycholog przy okazji, spuentował to tak, że już nie mam nic do dodania. Dbajmy o swoich przyjaciół, dzwońmy do nich. Nie będę wam mówił, żebyście zadzwonili do nich teraz, bo może wy jesteście dokładnie tak jak ja zaprzyjaźnieni z kimś, kto potrzebuje tego kontaktu trochę mniej, ale dbajcie o te przyjaźnie, podlewajcie je i oby wam służyły. Ale nie te, tak, ale nie te facebookowe, tylko te takie najprawdziwsze. Spotykamy się z wami za tydzień. Dziękujemy za dziś. Do usłyszenia.
Cześć.